A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą, że mocą księcia demonów wypędza demony. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach. Jak może szatan szatana wypędzać? Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. I jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza. Wtedy dopiero dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Kontynuujemy naszą podróż przez Ewangelię Świętego Marka i właśnie dotarliśmy do miejsca, w którym widzimy, że Jezus staje się coraz bardziej znany i coraz bardziej rozpoznawalny w Judei i Jerozolimie. Zaczyna krążyć na jego temat bardzo wiele odmiennych opinii. I możemy powiedzieć, że jest to prawda, która nie zmieniła się do czasów dzisiejszych. Że ciągle, jeśli mówimy Jezus w jakimkolwiek towarzystwie czy w jakimkolwiek miejscu na świecie, każdy ma jakąś swoją opinię, jakieś wyobrażenia na ten temat. Krąży ich bardzo wiele. Jeżeli byśmy przyjrzeli się w naszych czasach, jakich Jezusów możemy spotkać na przykład Jezusa rewolucjonistę, komunistę, który walczy z niesprawiedliwością ustrojów społecznych w Ameryce Łacińskiej, tak jak Chrystus z karabinem na ramieniu, tak jak kiedyś brzmiał jeden ze słynnych esejów Ryszarda Kapuścińskiego. Z drugiej strony mamy popularnego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Jezusa kapitalistę. Jezusa, który chce przynieść ludziom tylko dobrobyt i nic go więcej nie interesuje, tylko to, żebyśmy się bogacili, żebyśmy byli zdrowi, grubi i szczęśliwi. David Pierce, nie wiem, pewnie wielu z was słyszało o nim, to jest lider takiego zespołu No Longer Music. To jest zespół, który generalnie ewangelizuje w takich miejscach, do których większość z nas nie chciałaby się udać, nawet w asyście komandosów i policji. W najciemniejszych, najgorszych dzielnicach Rio de Janeiro czy Amsterdamu, wielkich miast, w klubach dla transwestytów czy klubach punkowskich, skinheadzkich. Oni przychodzą tam, grają muzykę i głoszą Jezusa. I on kiedyś opowiadał taką historię o tym, że zbierali pieniądze na jakąś trasę koncertową i zastanawiali się, skąd zgromadzić te środki, skąd wziąć te pieniądze. I mówi, że przyszedł do niego jeden z członków jego zespołu, jakiś taki nowy chłopak, tam niedawno nawrócony, i mówi do niego, że Bóg dał mu wizję, że miał wizję, jak zostać, jak zebrać te pieniądze. I mówił, że widział w tej wizji, jak oni grają gdzieś na plaży, są palmy, jakieś drinki z parasolkami, a dziewczyny w bikini zbierały pieniądze i zebrali mnóstwo pieniędzy. I David Pierce mówi właśnie, że tak skontestował ironicznie, że mówi, że właśnie takiego Jezusa lubię. Jezusa, który jest na plaży, który zabiera mnie na swój jacht i wiezie mnie na Hawaje i moje życie mija od tej pory pięknie w dobrobycie i w wypoczynku wśród palm, wśród słońca. Jest jeszcze wiele innych Jezusów. Myślę, że jednym z takich najbardziej popularnych obrazów w naszych czasach, w których generalnie podważa się istnienie w ogóle prawdy absolutnej, jest Jezus, który jest dobrym nauczycielem, tak? Którego warto posłuchać, którego Ewangelię warto przeczytać, ale nie można do końca brać go zupełnie serio, tak? Że podobnie jak Budda, czy podobnie jak Mahomet, Konfucjusz, przekazał nam część prawdy o Bogu, ale ponieważ prawda jako taka w ogóle nie istnieje, więc nie można traktować go zbyt dosłownie, zbyt serio. Nie można być w tym za bardzo radykalnym. I dlatego właśnie też studiujemy Ewangelię, dlatego idziemy przez Ewangelię świętego Marka, żeby zobaczyć, co mówili na jego temat uczniowie, co mówili ci ludzie, którzy żyli razem z Jezusem, którzy towarzyszyli mu w jego misji, jaki przekaz nam zostawili i jaki był Jezus według nich, jaki jest prawdziwy obraz Jezusa znany nam z Ewangelii. I dzisiejsze czytanie pokazuje nam, że Jezus podobnie jak dzisiaj i w tamtych czasach spotykał się z wieloma opiniami i były to najczęściej opinie dosyć kontrowersyjne i radykalne. Tak? Widzimy, że z jednej strony przychodzą jego bliscy, być może to była rodzina, może przyjaciele, w każdym bądź razie przychodzą i chcą go zabrać. Widzą, że zbierają się coraz większe tłumy wokół niego, tak, nie był w stanie nawet zjeść kolacji, taki był tłum. I uznali, że coś jest nie tak, tak? Uznali, że prawdopodobnie odszedł od zmysłów. Być może też dowiedzieli się, że już liderzy w Izraelu, liderzy narodu, już zaczęli też mieć własne opinie na jego temat i wystraszyli się, i być może w trosce o niego chcieli go zabrać. W każdym bądź razie nie zrozumieli jego misji w tym momencie, w którym to się działo. Natomiast uczeni w piśmie, jak tutaj widzimy, bardzo, bardzo radykalną opinię przedstawili na temat Jezusa. Jest tutaj napisane, że uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, prawdopodobnie do Jerozolimy doszły już wieści o Jezusie, co robi w Galilei, jak wygląda jego służba i prawdopodobnie w tym momencie Sanhedryn zdecydował, że należy zbadać sprawę. Wysłał więc tam komisję parlamentarną, ekspertów, którzy mieli zbadać to, co, kim rzeczywiście jest Jezus, czego naucza i czego dowodzi, kto za nim stoi, kto stoi za jego służbą. Można powiedzieć, jest to bardzo, bardzo mocna, bardzo radykalna opinia. Można powiedzieć, że w tamtych czasach to było już oskarżenie, za które groziła najwyższa kara Jezusowi. Albert Schweitzer powiedział, że Jezus był jak człowiek, który był przekonany o tym, że koło historii zacznie kręcić się w drugą stronę. Czekał, aż się to stanie, ale to się nie stało. I wówczas rzucił się na to koło, ale koło go zmiażdżyło i rzeczywiście zaczęło kręcić się w drugą stronę. I tutaj jesteśmy w miejscu, w którym Ewangelia zaczyna rozwijać się przed nami. To, co powiedział Albert Schweitzer, to jest właśnie Ewangelia. My często myślimy o Ewangelii przede wszystkim jako o naszym osobistym wybawieniu, o ratunku przed sądem, o pokoju z Bogiem i tak rzeczywiście jest. Ale musimy też pamiętać, że Ewangelia, którą przyniósł wówczas Jezus, zmieniła historię. Ona ma znaczenie dużo szersze dla całego świata. To był ten moment, w którym to koło przez tę opinię, którą tutaj już słyszymy na temat Jezusa z ust uczonych w piśmie, to koło już zaczyna powoli Jezusa miażdżyć. Ono zaczyna powoli pokazywać, do czego jego misja go doprowadzi. Ciekawe jest to, że uczeni w piśmie nie kwestionują jakby cudów, których dokonuje Jezus. Jest to o tyle ciekawe, że w tamtych czasach w ogóle nikt nie kwestionował. Krytycy Chrystusa, krytycy Ewangelii, którzy zarzucali chrześcijanom to, że sfingowali Jezusa, że to nie był prawdziwy Jezus, że nie był rzeczywiście Synem Bożym, nigdy nie podważali właśnie cudów. W Talmudzie długo później opisywany Jezus był jako ten, który właśnie dokonywał tych wszystkich cudów za sprawą diabelską. Pogańscy krytycy Ewangelii twierdzili, że Jezus po prostu będąc w Egipcie nauczył się czarnej magii i stąd był w stanie dokonywać tych cudów. Jednakże nikt w tamtych czasach na początku nie kwestionował tych cudów. Myślę, że sprawa była dosyć prosta, dlatego że kiedy Ewangelia były spisywane, prawdopodobnie jeszcze żyli ludzie, którzy tych cudów doświadczyli i mogliby to nam potwierdzić. I tutaj dochodzimy do miejsca, w którym Jezus zaczyna odpowiadać uczonym w piśmie na ich krytykę. I ważne jest to, że odpowiada im jakby w dwojaki sposób. Po pierwsze, przedstawia im parabolę, taką alegorię na temat domu i mocarza, czyli pokazuje gdzieś niespójność ich sądu, to, że generalnie ich sąd jest nielogiczny, to co ich zarzuty są nielogiczne, a po drugie daje bardzo mocne ostrzeżenie, tak? I myślę, że każdy, kto czytał Ewangelię Marka i doszedł do tego momentu, w pewnym momencie swojego życia gdzieś zaczął się zastanawiać, czy aby tam w którymś momencie nie popełniłem takiego grzechu i na czym ten grzech może polegać. I myślę, że warto byłoby się tutaj w tym momencie troszeczkę nad tym zastanowić. Po pierwsze, czym ten grzech nie jest? Kiedy Jezus mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, zauważmy, że odpowiada troszeczkę jakby nie na temat, nie dokładnie na ich zarzut, bo uczeni w piśmie nie mówią mu, że nie atakują bezpośrednio Ducha Świętego, atakują jakby źródło inspiracji Jezusa. I tak jak oni wskazują na ducha nieczystego, Jezus wskazuje na to, że za nim stoi Duch Święty, czyli że za nim stoi jego Ojciec Bóg. Atakują też, tak jak zauważyliśmy, to co robi, czyli cuda, bezpośrednio znaki, cuda i moc, która się przejawia w jego służbie. I tutaj można byłoby się zastanowić, czy kwestionowanie każdych cudów i każdych znaków, które widzimy gdzieś wykonywanych przez różnych ludzi, być może nawet podających się za chrześcijan, nie jest atakowaniem właśnie Ducha Świętego. Czy stawiamy się w takim niebezpiecznym miejscu, jeżeli zaczynamy zastanawiać się, czy kwestionować to, że ktoś, kto mówi, że działa przez mocą samego Boga, rzeczywiście nią działa. I takie twierdzenie jest dosyć problematyczne. Kiedy przejdziemy do pierwszego listu do Koryntian, zobaczymy tam, że Paweł pisze o darze rozróżniania duchów. To znaczy, że są duchy, które mogą podszywać się pod moc Bożą. Więc widzimy już, że należy uważać, tak? Z innego fragmentu wiemy też, że szatan potrafi podszywać się pod anioła światłości. Widzimy więc, że tę moc czasami, którą możemy widzieć, te cuda i znaki, mogą być robione jakby w imieniu być może też Boga, tak? Trzeba na to uważać. A w pierwszym liście świętego Jana 4:1 czytamy, że mamy badać duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Czyli Jan też ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, którzy mogą używać jakiejś mocy, tak? I tutaj właśnie stawia to pod znakiem zapytania to, że jeżeli zawsze widzimy jakieś dziejące się cuda i znaki, że one zawsze muszą być wynikiem działania siły wyższej, działania Boga. Mogą być wynikiem działania siły wyższej, ale niekoniecznie muszą być pochodzić od Boga. I jeszcze jeden fragment, to jest drugi list Pawła do Tesaloniczan. I kiedy tam czytamy o nadejściu Antychrysta, czytamy, iż przyjdzie on ze sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Tak? Czyli widzimy, że ta zewnętrzna manifestacja nie jest dowodem na to, że rzeczywiście za czymś, co widzimy, co obserwujemy, musi stać Bóg. Tak? Fragmenty te pokazują, że badanie tego, co widzimy, tak, nie tyle jest, nawet nie jest grzechem, co raczej naszym obowiązkiem. Tak? Znaczy nie chodzi o to, żebyśmy zawsze kwestionowali wszystko, co widzimy, ale należy, te fragmenty wskazują na to, że należy zachować czujność i należy być świadomym tego, że to, co się dzieje, nie zawsze dzieje się od Boga, nie zawsze jest wynikiem działania Ducha Świętego. W takim wypadku musielibyśmy sobie zadać pytanie, no to jak rozeznawać, tak? Czy coś dzieje się przez Boga, czy nie dzieje się przez Boga? Co jest takim miernikiem, papierkiem lakmusowym, za którego pomocą moglibyśmy sprawdzić prawdziwą manifestację od fałszywej? I myślę, że znów tutaj w pierwszym liście świętego Jana moglibyśmy przeczytać. Ja myślę, że przeczytam ten fragment, gdyż on jest dosyć istotny. To jest pierwszy list świętego Jana 4:1. I tutaj jest o prawdziwym i fałszywym duchu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś zły duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta i
o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz jest już na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. I tutaj święty Jan akurat odnosi się do szerzącej się w tamtych czasach herezji gnostyckiej, która mówiła, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele i że materia w ogóle jest zła. I że każdy z nas, niezależnie od Pisma, od Słowa Bożego, może doświadczyć, że są ci, którzy są wybrani i lepsi, którzy mogą doświadczyć Boga i poznać Go naprawdę. I o ile akurat tutaj odnosi się do pewnego rodzaju szczegółowej herezji, myślę, że możemy z tego też wyciągnąć naukę ogólną. Myślę, że pokazuje nam metodę, to znaczy pokazuje, że nie jakby manifestacja jest istotna, tylko nauka, która stoi za tą manifestacją. To doktryna jest istotna, natomiast nie sama manifestacja, nie sam cud. Tak? Czyli jeżeli chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście jakaś nauka pochodzi, czy jakieś cuda są potwierdzane przez Boga, myślę, że najlepszą metodą jest sprawdzać to, co jest głoszone. Czy rzeczywiście Chrystus jest głoszony, taki jakiego go znamy z wyznania apostolskiego, takiego, jakim znamy go z Biblii, czy rzeczywiście On jest w centrum Ewangelii, czy rzeczywiście konieczne jest, czy głoszona jest konieczność pokuty, tak? Konieczna, czy nawrócenie z grzechów. To są te takie najważniejsze rzeczy, które znajdujemy w Ewangeliach, które pokazują nam, czy rzeczywiście te manifestacje mogą pochodzić od Boga, czy nie. Tak? Czy Chrystus jest centrum nauczania, czy coś innego? Czy człowiek, który tam chodzi na tej scenie i dokonuje jakichś dziwnych rzeczy, tak? Czy Chrystus, który jest głoszony, jest najważniejszy? Myślę, że to są takie podstawowe, ta podstawowa rzecz, która pokazuje, pozwala nam przynajmniej zastanowić się, czy to, co widzimy, pochodzi rzeczywiście od Pana Boga. I teraz, jeśli już wiemy, czym ten grzech nie jest, czyli wiemy, że sprawdzanie samo w sobie jakiejś nauki nie jest grzechem, bo inaczej w jakim sposób mielibyśmy rozpoznać herezję, jak mielibyśmy sprawdzić, czy rzeczywiście to inna siła nie stoi za jakimiś znakami i cudami. Możemy się zastanowić, czym ten grzech rzeczywiście może być. I tutaj bardzo potrzebny znów nam jest kontekst Ewangelii Marka i tego, co działo się i tego, co robił Jezus w tym czasie. Widzimy Jezusa, który przede wszystkim chodzi, uzdrawia i uwalnia, tak? Jest moc Boża w tym, co robi. Ale przede wszystkim widzimy też, że nauka, którą głosi, nie zawiera błędów. Wielokrotnie, kiedy spotykamy Jezusa w Ewangelii, wielokrotnie sadyceusze, faryzeusze, uczeni w Piśmie starali się znaleźć jakieś błędy w Jego nauce. Starali się złapać Go na jakichś błędach, na czymś, co nie byłoby zgodne z prawdą. Nie udało im się to. Jego życie nie zawiera wad. Jest doskonałe. Nie można znaleźć niczego, czego można byłoby Mu zarzucić. Sąd, na podstawie którego później zostaje skazany, jest absolutnie niesprawiedliwym sądem, tak? Fałszywi świadkowie, fałszywe zarzuty, nic tak naprawdę nie zostaje mu udowodnione. Czynił zawsze dobro, żył zawsze taki sposób, w jaki my powinniśmy żyć. Zawsze Bóg był dla niego najważniejszy, zawsze bliźni był ważniejszy od niego samego. Mimo to został skazany. Czyli widzimy jego doskonałe życie, widzimy jego doskonałą naukę, pozbawioną jakichkolwiek błędów. Zawsze chwała oddawana jest Bogu przez to, co czyni. Widzimy moc, która stoi za tą nauką i która popiera tę naukę, a nie jest jakby w centrum. W centrum jest Bóg. I w tym momencie widzimy, że On jest tym, którego Bóg posyła na świat i przez którego Bóg otwiera dla nas drogę do zbawienia. On jest jedynymi drzwiami, przez które można wejść. I co robią uczeni w Piśmie w tym momencie? W tym momencie uczeni w Piśmie zatrzaskują te drzwi sobie przed nosem, tak? Mówią, że to, co się dzieje, nie jest wynikiem działania Ducha Bożego, że za nim samym nie stoi Bóg, tylko stoi szatan. Nie ma dla nich nadziei, bo jedyna nadzieja, jaką Bóg daje światu, czyli Jezus, przez nich samych jest im sama odebrana. Skupiają się na ataku nie Jezusa, tylko siły, która za nim stoi. Tak naprawdę skupiają się na ataku Boga, skupiają się na ataku Ewangelii. Odrzucają Ewangelię, odrzucają sedno Ewangelii.
I to jest właśnie ten niewybaczalny grzech. Tak? Większość komentatorów zgadza się, że ci, którzy zapierają się Jezusa i mówią, że siła, która za nim była, nie pochodzi od Boga, ci ludzie sami odcinają sobie drogę do zbawienia, odcinają sobie drogę do miłosierdzia Bożego, zamykając te drzwi, odrzucając Ewangelię. Tak więc jeżeli zastanawiamy się, czy ten grzech popełniliśmy, czy nie, to jest najlepszy symptom tego, że go właśnie nie popełniliśmy. Tak powiedział Jonathan Edwards, który napisał, że każdy, kto martwi się, że popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jeszcze go nie popełnił. Ponieważ samo martwienie się jest dowodem na to, że w martwiącym się istnieje potencjał do pokuty. W Biblii nie znajdujemy nikogo, kto prosiłby Boga o przebaczenie i go nie otrzymał. I w tym jest nasza nadzieja, tak, że zawsze, jeżeli przychodzimy do Boga i zwracamy się do Niego, On jest, zawsze chce nam wybaczać. Tak? Jeżeli przychodzimy do Niego i powołujemy się nie na naszą własną sprawiedliwość, ale na sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, On jest otwarty i On chce nam wybaczyć. Dobrze. Także jeżeli jesteście tutaj, to prawdopodobnie tego grzechu nie popełniliście. Prawdopodobieństwo jest bardzo duże. Możecie przychodzić dalej. I teraz, jaką praktyczną naukę możemy zaczerpnąć z dzisiejszej Ewangelii? Myślę, że są takie trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze, być może nawet po trzecie, być może jest to najważniejsze, tak sobie teraz myślę. Kiedy podążamy za Jezusem, będziemy bardzo często zaskoczeni Nim. Bardzo często zdziwieni i nasze wyobrażenia będą bardzo często skonfrontowane z rzeczywistością. Podobnie jak w przypadku tego młodego muzyka, który przyszedł do Davida Pierce'a i wyobrażał sobie, że nawrócenie wiąże się z podróżą jachtem na Hawaje, może się okazać, że to jest raczej podróż statkiem wojennym w samo centrum działań wojennych. Tak? I idąc za nim, bardzo często będziemy zdziwieni, zmieszani i zaskoczeni. Myślę, że niektóre z naszych modlitw, możemy usłyszeć nie. A niektóre będą wysłuchane w sposób, którego byśmy się nie spodziewali. Być może po 10 latach chodzenia za Jezusem, bycia Jego uczniem, nasze życie nie będzie wyglądało tak, jak sobie tego wyobrażaliśmy. Być może przytrafią nam się nawet rzeczy, których nie oczekiwaliśmy i których nie będziemy w stanie zrozumieć, których nas zaskoczy. I w których będziemy się zastanawiać, czy dobrze zrobiliśmy, wybierając Jezusa. Ale musimy pamiętać, że nie ma innej drogi, że nie ma innych drzwi i że Jemu nic nie wymknęło się spod kontroli. I nawet kiedy my będziemy sądzili, że się pomyliliśmy, że to koło historii, koło egzystencji naszego życia, zamiast miażdżyć Jego, miażdży nas i nasze życie będzie czasami rozsypane w drobny mak, musimy pamiętać, że On zawsze ma moc i siłę pozbierać nas. I że On się nie pomylił, wybierając nas, i my nie pomyliliśmy się, wybierając Jego i idąc za Nim. I dobra nowina zawsze różni się od naszych wyobrażeń. I chodzenie za Bogiem zawsze różni się od naszych wyobrażeń, ale zawsze też daje nam dużo więcej, niż oczekiwaliśmy. To dużo więcej przychodzi od Boga w zupełnie inny sposób, niż są tego nasze wyobrażenia, plaża, ale są dużo wspanialsze. Daje nam dużo, dużo więcej niż oczekiwaliśmy. Druga rzecz. Jest też pewne ostrzeżenie w tej nauce. Jeżeli odrzucili go uczeni w piśmie, czyli odrzucili go ludzie, którzy zawodowo zajmowali się oczekiwaniem na Mesjasza, to znaczy, że prawdopodobnie odrzucić może go każdy, tak? Oni byli ekspertami w Biblii, oni byli ekspertami w tym w wiedzy o Mesjaszu, o proroctwach dla Izraela. A jednak w momencie, kiedy przychodzi, nie są w stanie go przyjąć. Co to oznacza? Ja myślę, że tutaj znów musimy przeczytać fragment ze Słowa Bożego, żeby zobaczyć, co Jezus sam powiedział o uczonych w Piśmie. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 11:45. I tu jest ten moment, w którym Jezus gromi faryzeuszy i za chwilę przechodzi właśnie do uczonych w piśmie. I co mówi o uczonych w piśmie? Biada wam,
że jesteście jak... To jeszcze jest o faryzeuszach. A później odpowiadając, to jest 45, przepraszam. A odpowiadając, rzekł jeden uczony w zakonie do niego, czyli uczony w piśmie. Nauczycielu, mówiąc tak, i nas znieważasz. On zaś rzekł. I wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste, świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, pójdę do nich, poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, aby dopominano się tego, od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata. Począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę, powiadam wam, dopominać się będą od tego pokolenia. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. I to jest ten problem, tak? Uczeni w piśmie, ludzie religijni, ludzie pobożni, swoją wiedzę i mądrość na temat prawa, która miała służyć ludziom, która miała służyć narodowi, która miała służyć tym słabym, wykluczonym, sierotom, wdowom, uchodźcom, zamienili w narzędzie do robienia własnego interesu. Zrobili narzędzie do czerpania z tego zysku, do budowania swojej własnej chwały. W ten sposób zatwardzili się na Ewangelii, zatwardzili swoje serca na Ducha Świętego. I w tym tkwi niebezpieczeństwo i w tym tkwi zagrożenie dla nas, tak? I tutaj musimy uważać. I tutaj jest konieczność ciągłego życia w Ewangelii, ciągłego przypominania sobie Ewangelii i tego, kim jesteśmy w swoich własnych uczynkach i jak cenni jesteśmy dla Boga, że nie przez własną sprawiedliwość, ale przez sprawiedliwość Jezusa przychodzimy do Niego. I tu musimy badać własne serca, tak? Musimy sprawdzać, w jaki sposób reagujemy na innych ludzi, bo to, jak reagujemy na innych ludzi, jak traktujemy ubogich, sieroty, wykluczonych, chorych, poniżonych, uchodźców, to pokazuje nam nasze serce i nasz stosunek do Boga. Czy kochamy to, co On kocha? Czy używamy tej wiedzy, tej mądrości do tego, żeby budować swoje własne królestwo? I to prowadzi nas do trzeciego, ostatniego punktu nauki z dzisiejszej Ewangelii. I ciekawe jest to, że kiedy Jezus odpowiada im, mówiąc o Belzebubie, mówiąc o domu i mocarzu, którego trzeba wypędzić, mówi im Ewangelię, pokazuje im drogę nawrócenia. Belzebub w dosłownym tłumaczeniu z greki to pan domu, którego trzeba wypędzić, jak mówi Jezus. I tutaj wyobraźmy sobie taki obraz. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w domu, mieszkamy w jakiejś starej ruderze, w zniszczonym mieszkaniu. Pozbawieni jesteśmy podstawowych mediów. Zimą jest zimno, latem jest za gorąco. Tak? Mieszkanie nam się rozsypuje. Nie mamy ciepłej wody, nie mamy prądu. A do tego wszystkiego przychodzi co jakiś czas właściciel. A najgorsze jest to, że jesteśmy z nim związani umową. Umową, której nie możemy rozwiązać. Tak? I przychodzi co jakiś czas właściciel tego domu i podnosi nam czynsz. I wyciska z nas ostatnie poty. Także musimy pracować już na dwie zmiany i brzemię, które niesiemy, już jest nie do udźwignięcia. Jest coraz gorzej. A pewnego dnia dowiadujemy się, że to się skończyło. Że przyszedł nowy właściciel. Że zapłacił nasz dług. Że spłacił to wszystko, całe nasze zadłużenie, które musieliśmy wziąć, żeby mieszkać dalej w tym domu. I mówi, że zacznie remont tego domu. Podłącza nam podstawowe media, tak? I wiecie, chociaż w koszmarach czasem może nas nawiedzać ciągle przychodzić do nas ten stary właściciel i przypominać o podwyżce czynszu, prawda jest już inna, tak? Coś się zmieniło. Zmienił się właściciel domu i przez to zmieniło się nasze życie. I właśnie Jezus mówi o sobie jako o takim właścicielu, który związał tego złego gospodarza, który zamienił nasze życie w piekło i jest nowym gospodarzem, dobrym gospodarzem. A żeby stać się takim gospodarzem, Jezus musiał zapłacić ogromną cenę. Żebyśmy my mogli mieszkać w nowym domu, żebyśmy mogli mieszkać w nowej świątyni, świątynia Jego ciała musiała być zniszczona. musiała być całkowicie zburzona. Kiedy umierał za nas, umierał poza domem, poza miastem jako wyrzutek społeczny. Został pochowany jako człowiek bezdomny w cudzym, pożyczonym grobie. Kiedy ktoś go zapytał, gdzie mieszkasz, powiedział, że nie ma gdzie głowy skłonić. Opuścił swojego ojca, opuścił swój niebieski dom po to, żebyśmy my pewnego dnia mogli powrócić do jego domu. Po to, byśmy my mogli mieszkać w tym nowym, pięknym domu. Zapłacił wielką cenę, żebyśmy my mogli stać się domem, świątynią Ducha Świętego. Żeby Duch Święty mógł zamieszkać w nas. Nie po to, żebyśmy byli jak uczeni w Piśmie, którzy używali religii do tego, żeby budować swoją własną chwałę, własną sławę i narzucać ludziom ciężary, których nie mogli udźwignąć, ale po to, żeby wypełnienie Bożej woli w naszym życiu stało się wreszcie możliwe. William Temple, słynny arcybiskup Canterbury, w taki sposób zilustrował tę prawdę. Na nic nie zda się wręczenie mi sztuki takiej jak Hamlet czy Król Lear i polecenie, abym napisał podobną. Szekspir mógł to zrobić, ja nie potrafię. Na nic nie zda się pokazanie mi życia, jakie wiódł Jezus i polecenie, abym ja również wiódł życie w ten sposób. Jezus mógł to zrobić, ja nie potrafię. Lecz gdyby mógł zamieszkać we mnie geniusz Szekspira, ja również pisałbym takie sztuki. I jeśli mógł zamieszkać we mnie Duch Jezusa, ja również mógłbym żyć tak jak On. I po to właśnie został nam dany Duch Święty. Amen.
Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę teraz. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, męczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Kochani, zbierzmy teraz ofiarę dla Pana.